W studiu, proszę Państwa, nadal pan profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Bardzo gorąco witamy, panie profesorze, w tej części spotkania.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo o wprowadzenie nas do tej części.
Może właśnie ojciec Jacek przyniósł mi książeczkę, nie, chyba ze 100-stronicową, Białe plamy, na temat katastrofy smoleńskiej, wydana przez Antyk. Otóż mnie właśnie na czymś takim zależało, może jeszcze szerszym, ale to jest wydane właśnie przez różne pytania przygotowane przez różnych blogerów występujących w internecie i ja bym nawet sugerował, że ta książka jest za mało zareklamowana. Dlaczego nie napisać o niej w niedzielę w naszym dzienniku i gdzie indziej i wszystkim przedstawić może autorów, jeśli by się byli skłonni wystąpić z otwartą przywicą w Radiu Maryja czy telewizji Trwam, bo tych pytań jest rzeczywiście ogromnie dużo. Sobie nie znam, to jest wątpliwość za wątpliwością. Przy takiej jeszcze próbie utajania sprawy albo obciążania winą głównie polskich lotników, do czego strona rosyjska od początku była skłonna. To jest jedno. Druga sprawa to tej okaleczonej historii Polski XIX wieku. Ja byłem przerażony teraz, pracując nad zakończeniem książki, którą zacząłem 29 lat temu, przeglądając, jak niewiele się zmieniło w polskich książkach po 89 roku. No ale jeśli ten sam autor marksistowskiej syntezy historii, profesor Topolski, 937 stron, wydana, głównej, wielkiej, wielgaśnej, tej, o której powiedziałem, że na przykład rzeź ludności Pragi, 20 tysięcy wymordowanych, zostało przedstawione w pół zdaniu. Sporo ucierpiała przy tym ludność. No to co to jest? O 20 tysiącach wymordowanych, kiedy ja czytałem, jak niektórzy oficerowie rosyjscy byli wstrząśnięci tą makabrą, a coś takiego się pojawiło. I tenże profesor Kłamczuch, komunistyczny, w 1990 roku został członkiem prezydium Polskiej Akademii Nauk. W rok po rozpoczęciu przemian. Ja to skomentowałem w swojej książce. Oj, ta gruba kreska. To jest tak łagodne stwierdzenie. Ale tych kłamstw jest tak wiele, a przy tym niedocenianie różnych polskich wielkich, tak jak ja byłem obruszony kiedyś, że w encyklopedii najnowszej nie było nawet nazwiska polskiego pastera Hilarego Koprowskiego, który wynalazł kilkadziesiąt lat temu lek na chorobę Heinego Medina. Ale ja daję w swojej książce na przykład taki rozdział duży o w trzecim tomie już, który się nieco później ukaże, bo drugi tom 14, to już wychodzi z drukarni, o wybitnych Polakach na emigracji. Choć od dawna badałem te wszystkie sprawy, bo właśnie to jest dla pokrzepienia serc, rozmiary polskiego wkładu w naukę, kulturę, czy zbrojny, niepodległościowy, wolnościowy ich narodów są bardzo duże, to ja dowiedziałem się dopiero w zeszłym roku, w listopadzie na przykład, o przypadku jednego wielkiego Polaka. Od kogo? Od księdza Infułata Jerza, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu, a dowiedziałem się w Montevideo. Miał tam książkę wydaną przed rokiem w Paryżu, w Polsce, na południu Polski, o Polacy w Paryżu. I tam dowiedziałem się, że najsłynniejsze muzeum świata, Louvre, zostało uratowane przed spaleniem przez Polaka. Floriana Trawińskiego. Przecież on powinien mieć pomnik przed Louvrem. A jak to nastąpiło? Otóż komunę paryską poparło wielu Polaków, nie tam ze względów lewica jakiś, ale myślano, tak jak Jarosław Dąbrowski, że przy tym ogniu można upiec polską pieczeń. I że właśnie komuna będzie bardziej skłonna i była stawiać opór Prusakom niż kapitulancki rząd wersalski. Ale komuna paryska pod koniec swego istnienia całkowicie się zdegenerowała. Zabito zakładników, w tym arcybiskupa Paryża i o czym się mało wie, spalono główny ratusz francuski, świadomy paryski, spalono szereg pałaców, między innymi w Tuileriach i tak dalej, i chciano spalić Louvre. Komunardzi przygotowali we wszystkich salach Louvru bańki z naftą dla spalenia tego tak słynnego muzeum. I tak się złożyło, że Florian Trawiński był komisarzem sztuki w komunie, kimś w rodzaju nawet ministra. I zaryzykował swoje życie, aby ratować Louvre, bo gdyby go nakryto, to byłby rozstrzelany. Otóż kazał swoimi pracownikami wylali te bańki z benzyną, a wlali do baniek wodę. No i to była końcówka komuny, już nie zdążono przygotować czegoś innego. I co było ciekawe, Wersalczycy niszczący komunę polowali na Polaków za to, że Dąbrowski i inni byli wśród liderów, a Trawińskiemu nie tylko, że nie zrobili nic złego, nie rozstrzelali go, ale uczynili go jednym z paru dyrektorów Louvru. Był nim przez 35 lat z wdzięczności za to, że uratował Louvre. No i potem był też prezesem wszystkich stowarzyszeń muzealnych Francji. I co się okazuje, ma tylko jakąś gdzieś tablicę, którą akurat Ministerstwo Obrony montowało, nawet nie Ministerstwo Kultury w Paryżu, a nie ma, a ja uważam, że za uratowanie Louvru, bo on tego dokonał, powinien mieć pomnik przed Louvrem, a nie jest to w ogóle przez ogromną część Polaków znane. Takich przypadków byłoby ogromnie wiele, tak jak ja dowiedziałam się z encyklopedii katolickiej, amerykańskiej w internecie, a potem znalazłem w innych źródłach, że Polak profesor Leopold Beck, on się pisze Boeck, był założycielem pierwszej politechniki w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, że polski zakonnik był założycielem Uniwersytetu w Libanie, to już skądinąd się dowiedziałam, że Polak był sponsorem, inicjatorem Cybulski pierwszej wyższej uczelni, pierwszego uniwersytetu na terenach ogromnych całej Syberii. I taki, nie mówiąc do Domeyko, rola, którą odegrał w Chile, to już takich rzeczy, które pokazują, że Polak potrafi. Na przykład ja starałem się pokazać w swojej książce, wcale XIX wiek nie był katastrofą dla Polski. Polemizuję ze zdaniem Jana Karskiego, który najpierw był dzielnym kurierem, ale w ostatnich dziesięcioleciach życia stał się wręcz renegatem. Potrafił powiedzieć w komunistycznej trybunie, nie wiem skąd te nagłe jego związki takie, Powar Kwaśniewskiego, że Polska była wrzodem w XIX wieku, co pisali zagraniczni dyplomaci. No jacy zagraniczni dyplomaci? Kanclerz państwa zaborczego, czego Metternich to pisał. I teraz, czy byliśmy wrzodem? Otóż bardzo wielu wybitnych ludzi XIX wieku, Lord Byron, słynny filozof i etyk angielski Mill, Lord Brougham, założyciel Uniwersytetu w Londynie, Garibaldi, przywódca Węgierskiej Wiosny Ludów Koszut, Wagner, Nietzsche i mógłbym wymieniam te nazwiska, wychwalała Polskę niesamowicie, a już najlepszy był Georg Brandes, słynny historyk literatury Duńczyk, żydowskiego pochodzenia, który pod koniec XIX wieku napisał, że Polacy są symbolem wszystkiego, co najszlachetniejsze. A tu pan Karski, że Polska była wrzodem. A Miłosz, że byliśmy nienormalni z tymi powstaniami, a zalecał nam normalność w stylu Wiszy, kolaboracji takiej. No i na tym tle, jak ja, to jeśli byliśmy nienormalni, to dlaczego ta Polska rzekomo nienormalna tak świetnie polonizowała cudzoziemców, nawet synów zaborców? Dlaczego tak wielu, to nie tylko Brückner, Kolberg, Lindner, ale na przykład Asnik, z Niemiec, pochodzę, Lelewel, Lelelhof, i tu znów dziesiątki osób. Dlaczego za tą nienormalną Polskę przybyło walczyć w powstaniu styczniowym z 1000 ochotników cudzoziemskich? Najwięcej Rosjan, ale bardzo dużo Włochów, Węgrów, Francuzów ryzykowali śmierć, wielu zginęło, albo zsyłkę na Syberię. Poza tym pokazuje, że wcale nie przegraliśmy XIX wieku, bo to wygraliśmy wielką wojnę gospodarczą przeciwko Imperium Pruskiego, najdłuższą wojnę XIX wieku. Wygrali Polacy, rozbiliśmy, doprowadziliśmy do fiaska germanizacji, tak? Ale także rusyfikacja się nie powiodła i ja cytuję w mojej książce nieznany szerzej raport von Bilowa, późniejszego kanclerza, do Bismarcka z Rosji. Jechał nasz Bilow z grupą dygnitarzy rosyjskich w 1886 roku. Tam był minister spraw wewnętrznych, różni książęta i oni się wściekali, że rusyfikacja nie wychodzi, że przegrywają z Polakami. Polacy się wszędzie wkręcają, są przedsiębiorczy niezwykle w gospodarce. Nie. No na przykład car Mikołaj II nie mógł znieść tego, że dowiedział się, że Polacy dominują na kolei, polscy inżynierowie, ale jego jeden z czołowych autorów rosyjskich, Suworin, komentował to, ale inżynierów rosyjskich nie ma. Byliśmy niebywale przedsiębiorczy. Dalsza sprawa, kultura. To, tu niewola, tu wszystko, a tu Sienkiewicz wyskakuje potem z Noblem, tu Reymont, cały największy rozkwit polskiej kultury tych czasów. Poza tym ja porównuję z innymi narodami, jak Węgrzy przegrali wtedy swoje szanse przez kompromis bardzo nieudany. Hiszpania była niepodległa i co z tego? Wojna domowa za wojną domową. A teraz jadę do Anglii, to porozmawiam z moimi, z Polakami z Anglii. Czy jeśli pan Marcin Król, naczelny Republiki wydawanej za polskie pieniądze, pisze, że Polacy byli narodem, Polska była nienormalną od 200 lat i żeby była normalna, powinna zapomnieć o samej sobie. No, dziękuję. To ja pytam, kto był normalny? Barbarzyńska Rosja swoimi okrucieństwami, pruskie militarystyczne Niemcy. Czy Anglia była taka całkiem normalna z tą polityką wobec katolickiej Irlandii, która spowodowała w XIX wieku śmierć głodową paru milionów Irlandczyków i emigrację dalszych kilku milionów, nie kilku, do 10 milionów do Stanów Zjednoczonych, ze stłumieniem okrutnym powstania Sipajów w Indiach, z napaścią na państwa Burów w południowej Afryce i założeniem pierwszych historii obozów koncentracyjnych, salwami przeciwko robotnikom, tak zwana szarża Peterloo policji na robotników, z ograniczeniem praw czartystów. I tak się zastanawia, a my byliśmy symbolem walki o wolność, o niepodległość, o prawa człowiecze. No i tak można by długo wyliczać. Uważam, że tamte pokolenia w dużo trudniejszej sytuacji zrobiły bardzo wiele Polski. Nie mówiąc o myśli politycznej. Przepraszam, ojcze Piotrze. Przecież to była wspaniała myśl polityczna. Ja pokazuję tyle postaci kapitalnych. A nasza teraz gdzie od 45? I od 89? Karłowata. Tylko na emigracji rozkwitała. Nie tylko w paryskiej kulturze, że jak nam się przedstawia, ale właśnie w Londynie, o czym już się mało pisze, w Stanach Zjednoczonych. Ale w kraju to przecież my mamy ułomki myśli politycznej w porównaniu z tymi wielkimi myślicielami XIX wieku, od Mochnackiego począwszy, Podmoskiego pod koniec stulecia Płaskiego i tyle, Witosa, Korfantego i tylu innych. Także Grabskiego, Władysława. Także trzeba przypominać tą historię, bo ona, ja muszę powiedzieć, że ta historia, co zrobili Polacy w dużo gorszych warunkach w XIX stuleciu? Tajne nauczanie. Więcej młodzieży polskiej ukończyło studia na tajnym nauczaniu niż w legalnych szkołach rosyjskich. Maria Skłodowska-Curie też na tym tajnym nauczaniu. Żeromski u siebie w domu trzymywał szkołę taką tajną. No, był dwa razy aresztowany. a tajne wypoczytalnie. Orzeszkową już w wieku powyżej po 50 zesłano z Wilna do Grodna, musiała się co tydzień przez 5 lat zgłaszać na komisariacie razem z koniokradami i innymi przestępcami, bo prowadziła tajną wypoczytalnię. Tam prawie każdy spiskował, współdziałał, ogromna solidarność. Ja dlatego z taką nostalgią myślę o tamtych pokoleniach. One walczyły, próbowały robić wszystko przy takich zakazach, a u nas nawet się nie upominają niektórzy o to, żeby były książki patriotyczne w bibliotekach, w księgarniach, gazety i czasopisma patriotyczne, żeby były widoczne w kioskach, których na przykład nie, czy Fakty i Mity wystawia się w tą stronę. Dlaczego o to tego nie robimy? I znów tu, ojcze, powtórzę, że uważam, że Kościół, owszem, zaczął i skuteczne odbieranie bezprawnie zagarniętych nieruchomości Kościoła i tak dalej, choć nie wiem, czy zadbał o odebranie wszystkich drukarni. Tego przecież było. A na przykład po ojcu Kolbe z tego zostało. Tu boję się, że nie pomyślano. Ale nie zadbał Kościół o przywrócenie, prawdy, w pełni prawdy, o zasługach bardzo dużych ludzi Kościoła, na przykład w Wielkopolsce, w walce z caratem na zaborze rosyjskim. No przecież w powstaniu styczniowym ilu księży uczestniczyło, popierało, ilu potem zostało ukarane, a klasztory. Dlaczego o męczeństwie unitów ja znajduję w tych starych, wielkich książkach, ta zbira ponad 800 stron, czy Topolskiego ponad 900, jedno zdanko, czy dwa wiersze. A przecież to było kilkaset tysięcy ludzi, których pozbawiano wiary, nachajkami, czasem siecząc na śmierć kobiety, strzelając w Pratulinie, w Drelowie, zabijając, a oni wytrwali przy wierze przez te 10 lat. To są wszystko za mało znane fakty. I trzecia rzecz już do tych aktualnych spraw. Mówiliśmy o PiS-ie, o wyborach w Łodzi. No ja chciałbym, jeśli mówimy nieraz krytycznie o PiS-ie, to po to, żeby PiS, życzymy mu, żeby zwyciężał przeciwko PO. Widzimy, jaką groźbą jest Platforma, ale ja się cieszę, że moje uwagi krytyczne sprzed 2 miesięcy o kampanii, którą można było wygrać i powinno się wygrać prezydenckiej, o błędach wtedy popełnionych przez skrajnie miękką politykę wyciszającą wszystkie ważne argumenty. Pani Kluzik, politykę pani Kluzik-Rockowskiej, Poncyliusza i tak dalej, podniósł tak mocno teraz Jarosław Kaczyński. Wszystkich odsyłam, co tu się spierać, do wywiadu z Kaczyńskim w ostatnią sobotę, niedzielę w Rzeczpospolitej i do najnowszego Newsweeka. No nie jest to dobre pismo liberalno-lewicowe, ale trzeba w różnych miejscach czasem występować. A tu Kaczyński przedstawił, nie we wszystkich bym oczywiście powołał, ale tu Kaczyński przedstawił ogromnie krytyczną analizę tych zaprzepaszczonych szans przez tą miękką politykę, przez milczenie o katastrofie smoleńskiej, milczenie o Komorowskim. Dlaczego nie mówiono, że to był jedyny polityk w Platformie, który głosował przeciwko rozwiązaniu WSI? I jakie miał inne powiązania? Mówienie o powodzi, o katastrofie strzelnej polityce gospodarczej, o zadłużeniu. Tego wszystkiego nie wykorzystano. Teraz co zrobić? Ja po prostu apelowałbym, jutro będzie premier Kaczyński, proszę do niego kierować więcej pytań, ale mu zwróć uwagę, ja w zeszłym roku miałem możliwość z 1,5 godziny rozmowy w kilku osób z Jarosławem Kaczyńskim na przyjęciu wydanym przez Mularczyka. I tam wtedy też się upominałem o to, czemu nie zrealizowano wysuwanej przeze mnie, parę było propozycji. Przecież ja proponowałem ruch na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej, który by wsparł rządy Kaczyńskiego, PiS-u, nie tylko PiS i nie tylko koalicja z Samobroną i UPR-em, i LPR-em, co było ogromnie trudne, ale stworzenie maksymalnego ruchu poparcia, może takiego BBWR-u dla władzy, PiSu, bo od początku widziałem, jak groźny i niebezpieczny jest układ, z którym PiS walczył. To było ponad siły dla jednej partii, nawet z tak wybitnym strategiem jak Kaczyńskim. I okazało, tym bardziej i dla koalicji. A gdyby wtedy stworzono w 2005 roku taki wielki ruch wszystkich, którzy chcą zmiany, taki w duchu tego, co na Węgrzech wyszło i ukształtowało się zwycięstwo, to byłaby inna historia. Ileż razy apelowałem, to było jak rzucanie grochem o ścianę, o powołanie specjalnego takiego komitetu doradczego przy prezydencie, złożonego z czołówki profesorów, intelektualistów, ekspertów, takich jak profesor Krasnodębski, jak Andrzej Nowak, jak Zybertowicz, ale także bliskich Radiu Maryja, jak profesor Dominik Sankowski, świetny informatyk, znany w całym świecie, teraz konferencje w różnych miejscach, jak profesor Tadeusz Marczak, jak profesor Ronyszkiewicz, grupa profesorów poznańskich. Czy ich wykorzystano? Owszem, profesor Dominik Sankowski był w paru komitetach honorowych wspierający Kaczyńskiego. Ale czy ktoś pomyślał, ale czy go dopuszczono na rozmowę z premierem Kaczyńskim? To trzeba też zapytać. A ile, czy by premier nie zyskał Kaczyński PiS na rozmowach z tymi, z ludźmi typu profesora Sankowskiego, Marczaka, Onyszkiewicza? Ja po prostu apeluję. Po pierwsze, by to rozbiło mit, że PiS jest antyintelektualny, który tak pracowicie urabiała wyborcze poza tym, gdyby był taki zespół ekspertów, profesorów, zbierający się raz na miesiąc i konferujący na różne tematy, od polityki zagranicznej po zagrożeń polskiej gospodarki, z najlepszymi fachowcami, a profesorzy Śliwiński, Żyżyński, ilu tych profesorów jest? Naprawdę wybity, Kurowski oczywiście z ekonomii, innych ekonomistów, którzy widzą sprawy. I nie można być Zosią Samosią. Ja do tego apeluję, że jedyna szansa do oparcia się niebywale silnym zagrożeniom dla Polski, które mogą nas zniszczyć gospodarczo, państwo, ileż razy o tym ojciec dyrektor mówił, to jest właśnie pójścia całą falą, całym obozem i wykorzystania wszystkich, którzy widzą zagrożenia. Tu nie chodzi tylko o jedną partię, choćby tak dużą jak PiS. Chodzi o Polskę. No i proszę właśnie, bardzo chętnie wysłucham. Teraz bardzo proszę o, jak państwo to widzą. A może trzeba na przykład robić prawybory na prawicy wreszcie. Może jak są, wiem ile było zamieszania w Łodzi różnych kandydatów, Tomaszewski, nie Tomaszewski, ale może trzeba było się konsultować nie tylko wewnątrz PiSu, ale z innymi. W Warszawie też nie tylko wewnątrz PiSu albo z panią Staniszkis, która nie jest najlepszą ekspertką wszechczasów i wysunęła Bieleckiego, ale rozważać jeszcze inne kandydatury. I to samo. Chodzi o to, żeby zwyciężyć dla Polski. A jedna partia sama nie zwycięży. Ja będę ciągle apelował o, tu musi być cierpliwość, kompromisy dla stworzenia jak najszerszego propolskiego układu politycznego.
Zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66, kierunkowe 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie do pana profesora. był, chodzi o pana, o tych kandydatów, kandydata na prezydenta Warszawy. Jest z ramienia PiS-u wystawiony Czesław Bielecki. Natomiast czy w ruchu stu, ja nie wiem, czy ja czasami postaci nie mylę, w ruchu stu działał chyba Jan Krzysztof Bielecki, jak to...
Nie, Czesław Bielecki. Czesław był spłoży... Jan Krzysztof był już długo wtedy tak na boku, a Czesław Bielecki razem z Olechowskim założyli ruch stu.
Czyli i jeden, i drugi pan Bielecki byli w tym ruchu i...
Nie, nie, Jan Krzysztof Bielecki chyba nawet nie był w tym ruchu nigdy. Natomiast Czesław Bielecki, ten, który jest teraz kandydatem, był razem z Olechowskim założycielem ruchu.
Aha, no, dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Prawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można do...
Tak, tak, jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Małopolski. Panie profesorze, ja chciałem po prostu temu panu z Oliwy, czy skądś tam z północy dzwonił i krytykował strasznie pana prezesa Kaczyńskiego o rozwiązanie koalicji, ale to było przecież coś skandalicznego, co wyczyniał pan Giertych z panem Leperem. To jest w ogóle poniżej wszystkich standardów. Także tutaj to nie ma o czym mówić. No a w tej chwili no to społeczeństwo nasze to jest takie, że potrzebna mu by była niania jakaś, żeby go głaskała, a może byście to chcieli, a może byście to chcieli. No ale jak przychodzi głosowanie, no to jest tak, jak jest. No i o czym tu mówić? Także muszą dostać knutem jakimś tam i może zmądrzeją. No, mają historię, mają wszystko i nic z tego nie wyciągają wniosków żadnych. Także tyle bym tak w skrócie powiedział.
Dziękujemy
szczęść
bardzo.
Boże.
Szczęść Boże.
Tak, no jest to właśnie sprawa bardzo złożona. To znaczy, ja rozmawiałem niejednokrotnie z posłami PiS-u i o nim uważam, bo wiem, że lepiej było utrzymać nawet tą ogromnie ciężką koalicję. Jakie padały argumenty? Że nawet łatwiej było dogadać się z Leperem niż z Giertychem, bo Giertych w 15 czy 20 minut po umówieniu się biegł do telewizji TVN, czyli głosił rzeczy wprost przeciwne temu, co było ustalone. Taki miał wyjątkowe zamiłowanie do różnych mediów, tak jak te wywiady dowyborcze. A teraz z zaskoczeniem, przerażeniem widzę, jak on niejednokrotnie atakuje PiS po stronie Platformy. Jak może ktoś wywodzący się z nurtu patriotycznego popierać Platformę przeciwko PiS-owi? Widzimy, do jakiego stopnia Platforma jest antynarodowa. Natomiast ja sam osobiście przez te dwa lata, proszę sobie przypomnieć, kiedy były rządy PiS-u, później wspólna koalicja Solidarnością i LPR-em, później już same rządy PiS-u, ostatnie znów rocze, nigdy nie skrytykowałem publicznie w tym okresie ani Samoobrony, ani LPR, bo chciałem, żeby to dotrwało. Za wszelką cenę, żeby... Ja myślę, że gdyby na przykład taki Ziobro miał te 4 lata rządzenia, a nie 2, to może by doprowadził jednak do reformy dostępu, rozszerzenia dostępu do adwokatury, do urzędów sędziowskich i tak dalej, tak blokowanego przez klanowość, to mam nadzieję, żeby doprowadził skutecznie do końca sprawę mafii finansowej, mafii w Ministerstwie Finansów i tak dalej. I może inne rzeczy by się umocniły, ale mówię, rzecz była ogromnie trudna i tu jest... Koalicja była chybotliwa, ale gdyby powstał, to znów jest gdybanie, ten ruch na rzecz Czwartej Rzeczpospolitej, jakiś potężny ruch obejmujący wszystkie siły patriotyczne, kto by może wsparło bardziej niż jakiekolwiek ciężkie koalicje rząd PiS-u w dokonaniu przełomu.
Kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Krystyna z Gdyni, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Szczęść Boże, już można?
Tak, tak, tak.
Szczęść Boże ojcu i panu profesorowi i wszystkim słuchającym. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że pani, która dzwoniła z Łodzi, miała absolutną rację. Pan Waszczykowski jest osobą o wysokiej kulturze, wysokim wykształceniu. Miałam okazję rozmawiać właśnie na łamach tutaj Radia Maryja z ministrem Waszczykowskim. I jeżeli minister Waszczykowski nie odpowiada na stanowisko prezydenta miasta, to tym bardziej minister nie powinien rządzić państwem, jeżeli taką filozofię się, że tak powiem, stosuje. Po drugie, chciałam przypomnieć, że rząd naszego premiera Kaczyńskiego upadł nie dlatego, że koalicja była taka, jaka była, tylko proszę sobie przypomnieć, jak się zachował Marek Jurek. Wszystko zaczęło się od Marka Jurka i zaczęło się domino. Wszystko zaczęło się walić właśnie przez postępowanie niestety Marka Jurka jako marszałka Sejmu. To drugie, a trzecie, no widzę, że tutaj są duże animozje pana profesora, który jest chyba przedstawicielem nurtu narodowo-patriotycznego i widać tutaj animozje między PiS-em i narodowo-patriotycznym właśnie ugrupowaniem pana profesora i mi się wydaje, że teraz trudno mówić o tym, że pan mówi, się cieszy, że się sprawdziło to, że pan właśnie jakby to wykrakał, że źle prowadzona była kampania. Trzeba było wcześniej podejść do pana, nie wiem, Jarosława Kaczyńskiego czy do tej ekipy i powiedzieć im powiedzieć, że robicie to i to źle. To by była postawa patriotyczna stricte, tak mnie się wydaje. No nie wiem, tak mnie się wydaje.
Proszę bardzo, ale czy pozwoli pani, że ja w zeszłym roku już rozmawiałem i to dłużej, mówię, z półtorej godziny z panem prezesem Kaczyńskim. A to, co powiedziałem teraz, to mówiłem 2 miesiące temu publicznie.
Ale to już było...
I cieszę się, proszę zobaczyć te teksty Jarosława Kaczyńskiego, które są krytyczne wobec popełnionych błędów, o których ja mówiłem 2 miesiące temu. A mówiłem...
ale to już było po wyborach.
Przed wyborami, to proszę zajrzeć, są rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dużo wcześniej ostrzegałem przed panem Poncyliuszem, Kluzik-Rostkowską, przez panią Jakubiak, przed panem Michałem Kabińskim i Bielanem, a równocześnie wielokrotnie ogromnie chwaliłem osoby twarde i zdecydowane w PiS-ie, tak jak po ministra Ziobro, przepraszam, ale da mi pani skończyć, bo to nie jest dyskusja wtedy, ministra Ziobro, panią posłankę Kempę, pana posła Cybańskiego czy Kurskiego i może przypomnę, jeśli pani oglądała, 5 dni temu była wspaniała polemika pani Kępy u Olejnik w programie.
Nie oglądam.
Ale
tego,
pani Olejnik próbowała jak zwykle tylko wszystko w stylu śledczej ustawiać te, a posłanka Kępa znakomicie się spisała. Kiedyś niejednokrotnie chwaliłem na przykład w czasie eurowyborów zachowanie właśnie pani Kępy i Mularczyka, bo oni występując w programie Ulisa byli twardzi i zdecydowani, a na przykład pan Michał Kamiński w tym samym programie tego samego dnia to mówił, a jeśli ojciec dyrektor mnie nie poprze, to może pan mnie poprze. Niemal zalecał się do Lisa politycznie, do pani Hibner, córki Ubeka i wnuczki Ubeka, która nigdy nie reprezentowała interesów narodowych. Pan Michał Kamiński też wtedy, jak mógł, się przypochlebiał. Ja jestem za tym zdecydowanym nurtem w PiS-ie i mówi pani narodowo-patriotyczne. Ja chciałbym, żeby narodowo-patriotyczny było nurt dominował w całym PiS-ie. Tego bym życzył.
No,
a co do ministra Waszczykowskiego, jeszcze jedno. Nie, nie zawsze. Pani Kluzik-Rostkowska to nie jest ten nurt. Kandydatura Czesława Bieleckiego to nie jest ten nurt. A minister Waszczykowski, ja powiedziałem wcześniej, proszę wyraźnie słuchać, powiedziałem, że życzyłbym mu, on był wiceministrem, bycie nawet ministrem spraw zagranicznych, bo zasługuje na to kwalifikacjami. Jest natomiast, ja podzielam te, słucham wątpliwości, jakie wypowiadano w Łodzi, ponieważ nie był tam parę dziesiątków lat od czasów studiów, a Łódź jest ogromnie zrujnowana gospodarczo pod każdym względem. Zresztą nie tylko Łódź, jest tyle miast i tu, i były różne sugestie. Na przykład wolałbym poprzeć z mojej strony, albo gdyby poparto na przykład profesora Dominika Sankowskiego, znakomitego specjalistę miejscowego w Łodzi, znającego świetnie tam te problemy. I o to tylko chodzi.
No, myślę, ale proszę prześledzić też swojego ulubieńca, pana Jurka, bo...
Nie, Jurek no, nie jest myślę, moim ulubieńcem. Tak. Przepraszam, tak. Pani Krystyno, proszę nie sugerować rzeczy nieprawdziwych. My polemizowaliśmy z Jurkiem Krazy, nie jest moim ulubieńcem, a w ogóle to ubolewam i tu się z panią pewno byśmy zgodzili. Ja już dzisiaj mówiłem to. Żałuję, że Jurek wyszedł z PiS-u. Moim zdaniem powinien był umocnić swój nurt wewnątrz PiS-u. PiS-owi by się też przydały mocniejsze różne nurty wewnątrz i autentyczną dyskusję. To uważałem za błąd.
Po tym, co zrobił PiS-owi rezygnując z marszałka?
Ale ja byłem przeciw rezygnacji jego z marszałka. No. Po co rezygnował? Po co wychodził i po co rezygnował?
No,
ale
właśnie.
Przecież rozmawiałem z Jarosławem Kaczyńskim. Premier Jarosław Kaczyński, on mówił, że był gotów. On najpierw powiedział za ostre słowa, to co Jurek się uskarża tam w swojej książce o Jurku. Potem go przeprosił i był gotów zrobić wszystko, aby Jurek pozostał w partii. Nie pozostał. A ja jestem obruszony i to mówiłem, gdy zobaczyłem, że w książce, takim dzienniku, pamiętniku Jurka jest kilkakrotnie więcej krytyk PiS-u niż PO. Nie, takim proporcjom się nie zgadzam, bo dla mnie będę zawsze tutaj wspierał PiS przeciw Platformie, bo Platformę uważam za antynarodową partię i tu jest, tu są rzeczy, których na pewno nie zaakceptuję.
No właśnie, PiS niestety nie ma szczęścia do swoich, do lojalności swoich członków, to jest pierwsze. A po drugie, no tak jak Platforma ma ludzi, których prowadzi, że tak powiem brzydko powiedziawszy, na smyczy, którzy kąsają dookoła opozycję, tak no niestety w PiS-ie są osoby, które kalają własne gniazdo i to jest najgorsze, niestety.
Ale może tutaj właśnie... znów bym dodał, ja myślę, że w PiS-ie czasem jest za dużo słów też ostrych. Ja na przykład ogromnie żałuję, że z PiS-u... No widzi pani, teraz przyszli z powrotem Ujazdowski i Selin i dobrze, no, ta partia. No właśnie, a czy to było potrzebne? Czy to temu odejściu nie można było zapobiec? A odejście Dorna. Proszę pani, ja pamiętam, że Dorn był tym trzecim bliźniakiem, że ja go porównywałem trochę żartobliwie do jego stosunek do Jarosława Kaczyńskiego jak wachmistrza Soroki do Kmicica. Był bardzo wielny w trudnych sprawach. I nawet po odejściu myślę, że zachowywał się naprawdę z kulturą. I żałuję, że coś takiego nastąpiło, że te personalne sprawy jakoś wygrał.
Ale panie profesorze, to właśnie nastąpiło dlatego, że pan Jurek niestety zachował się tak, jak zachował.
Tak, ale teraz mówię o Dornie.
Zrezygnował z marszałkowania w Sejmie. Pan Dorn został przesunięty z MSW, prawda, i objął stanowisko marszałka Sejmu, co wcale nie było jego, że tak powiem, polityczną, że tak powiem, wymarzoną...
No myślę, może i tak, może i to, co
no
pani mówi,
i to
chyba...
niestety, i to, tak. To domino spowodowało upadek rządu Jarosława Kaczyńskiego, niestety, i możemy podziękować właśnie panu Jurkowi, który bardzo niechrześcijańsko, niekatolicko zachowuje się w telewizji, bo krytykuje bardzo brzydko pana prezesa. I właśnie to są te postawy,
nie,
które...
Może nie, chciałbym, może nie oceniajmy tak mocno te personalnie,
prawo,
ale wie pani...
Bo słyszałam to na własne uszy,
dobrze,
więc ja
ale ja pani powiem, w tej sprawie, może jakby ten... Wie pani, co mnie naprawdę natomiast zirytowało w tej sprawie, i to zarówno wobec Jurka i Giertycha. Kiedyś PiS ogłosił, i słusznie moim zdaniem, bojkot TVN-u. I co się okazało? Posłowie PiS-u bojkotowali TVN, a natychmiast pojawili się tam Jurek, Giertych i inni. No ja naprawdę uważam, że w takich sprawach to powinny być środowiska patriotyczne solidarne ze sobą. Nie uważa pani w takiej sytuacji?
Oczywiście. I gdyby pan Giertych został przy swoim ministrowaniu oświatą, to na pewno by było bardzo dobrze, a pan Leper może i by dobrze zarządzał rolnictwem.
W każdym razie na pewno był wielokrotnie lepszym ministrem oświaty niż pani Hall.
Tak. No to szczęść Boże i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Szczęść Boże, dziękuję za uwagi.
Za oceanem.
Proszę bardzo. Dziękuję za uwagi, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo prosimy.
Witam serdecznie, będzie pochwalony Jezus. Chciałem włączyć się trochę do rozmowy też, bo jestem...
Na wieki wieków, amen. Kto mówi?
Piotr Szubałk, Piotra i Pawła.
Ale panie Piotrze, to nie pod ten numer telefonu. Przepraszam bardzo, szanujmy, jednak numery telefonów są podawane dla północy Polski, dla południa i dla słuchaczy z zagranicy. Dajmy także słuchaczom z zagranicy możliwość dodzwonienia się. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, proszę
bardzo. Szczęść Boże. Andrzej, czy dodzwoniłem się do programu?
Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo.
Słuchamy pana.
Przysłuchuję się rozmowie. Sądzę, że najprościej byłoby, tak jak pan profesor mówi, żeby wszyscy ci ludzie z prawej strony przestali, jakby to powiedzieć, może inaczej, żeby te wszystkie swoje animozje, które mają, odłożyli na bok i do czasu, dopóki nie zwalczą tego, co powinni, przestali się spierać, kłócić i po prostu, jak już zrobią to, co mają zrobić, czyli odsuną od władzy Platformę, wtedy mogą się spierać, dzielić i szukać swojego miejsca. Natomiast teraz, obecnie, po tej katastrofie, gdzie zginęło no naprawdę wspaniali ludzie, to brak jest. Każda osoba, każda jednostka jest potrzebna, żeby no obalić to, co się dzieje, to, co jest.
Muszę tylko tu panu dodać, że ja właśnie podzielając tę opinię po katastrofie, którą uważam za zamach, dalej jestem przekonany, to po katastrofie byłem zdecydowanie przeciw wysuwaniu jakiegokolwiek innego kandydata na prezydenta niż kogoś z PiS-u, czy to byłby Kaczyński, czy Ziobro. Uważam, że PiS został tak uderzony, to szczególnie, no śmierć Stasiaka choćby, dla mnie najlepszego dyrektora w tej kancelarii, ten Wasserman, inne osoby, to było takie zdziesiątkowanie PiS-u i uważam nawet ze względów moralnych w tej sytuacji, nie mówiąc o śmierci samego prezydenta, że trzeba było poprzeć kogoś jednoznacznie, czy Kaczyńskiego, czy Ziobro z PiS-u, i tym bardziej, że to była największa szansa na zwycięstwo i dziwiłem się, że wyskakiwali w ogóle jacykolwiek inni kandydaci. Mówię w tej sytuacji, choć przed katastrofą byłem za tym, żeby było więcej kandydatów po prawej stronie. Po katastrofie uważałem, że trzeba się liczyć z taką sytuacją moralno-polityczną, jakbym powiedział.
Ja rozumiem, tylko chodzi mi o taką rzecz. Nie odnoszę się do tego, co było, tylko do tego, co jest.
No to oczywiście teraz dalej to samo potrzebne jest.
I teraz jakby to powiedzieć wszyscy, czy będzie to pan marszałek Jurek, czy Ujazdowski, bo to znani są też z różnych, jakby to powiedzieć, opcji. Czy Dorn, czy inni, wszyscy powinni... Znaczy ja wiem, że to jest trudne. Natomiast jakby... wymazać to, dopóki nie zdobędzie się, nie obali tego wszystkiego i wtedy można się dzielić, spierać, kłócić, bo będzie wiadomo, że ktoś dba o kraj, że ktoś coś robi dla kraju, dla ludzi, bo dzisiaj, jeśli spojrzymy obecnie, ja starałem się, zastanawiałem się, starałem się znaleźć, co w Polsce produkuje się, robi. I muszę przyznać, że do dzisiaj zastanawiam się i nie mogę znaleźć nawet jednego urządzenia, przedmiotu, jakichś narzędzi, no już nie ma nic. O to mi chodzi.
W pełni się też z panem zgadzam o tej potrzebie wyjścia ponad personalne podziały. Natomiast o tej, o produkcji, o czymkolwiek, no ale to zobaczmy, co dyktują media. Ja nieraz pytam na spotkaniach, jakie ludzie z jakich zawodów są w Polsce najbardziej znani, spopularyzowani. Kiedyś to byli sportowcy między innymi, teraz kto? Aktorzy, łącznie z takimi Dodami i Wiśniewskimi, politycy, nawet najmniej ciekawi, typu pani Begier, Senyszyn, etc. Teraz wszyscy ją znają, a proszę mi powiedzieć przykład jednego polskiego inżyniera, teraz znanego w Polsce, wynalazcę, proszę pana. A przecież to oni powinni tworzyć polską drogę do przyszłości. Lekarzy? Tylko znaliśmy religię, bo on był politykiem równocześnie, i doktora G. No to i tu jest wina mediów, tych wszechwładnych mediów lewicowo-liberalnych, które propagują różne wzorce, takie jak te Dody, Begier, Senyszyn i spółka, czy Palikoty, a nie propagują świetnych inżynierów, wynalazców i tak dalej.
No i też tutaj, jeśli mogę wtrącić, już będę zmierzał do końca.
Tak, proszę bardzo.
Właśnie to, o czym pan mówi i szanowny ksiądz, i często w tych rozmowach, bo ja słucham od jakiegoś czasu Radia Maryja, niedługiego stosunkowo, natomiast nie mam opcji lewicowej, zawsze miałem taką raczej prawicową, patriotyczną. Chodzi o to, że gdzie by nie spojrzeć, jeśli o media mówimy, to jest chyba największy problem, bo jeżeli się spojrzy, to młodzi ludzie, czy to będą nastolatkowie, czy jacyś mniejszy, muszą skądś czerpać wzory. No jeżeli patrzą w telewizję na jakieś tam programy, na kogoś, kto śpiewa, a on śpiewać nie potrafi, kogoś, kto coś tam robi, aktorów, którzy nie potrafią grać, no to jest coś strasznego. Wobec tego każdy z tych młodych ludzi czerpie z tego wzór, uczy się, patrzy. No przecież takie, za przeproszeniem, kalectwo, czy zawodowe, to jest coś strasznego, bo czasami puszczane jest w radiu Sarah Brightman, czy coś tego typu utwory, w porównaniu z tymi naszymi różnymi beczącymi gwiazdami, to jest coś strasznego, ale młodzież, patrząc na to, obserwując, no czerpie taki wzór. Wydaje im się, jak nie znają czegoś innego, że chyba ktoś tak, jeżeli kogoś pokazują, no to chyba on coś umie. W ten sposób.
No to proszę bardzo, dodajmy to, a jak to występuje w Tańcu z Gwiazdami? Jak się preferuje różne tam córki wybitnych, wpływowych postaci? A skąd kariera celebrytek Ola Kwaśniewska? Co ona reprezentuje tak naprawdę? Co ma do powiedzenia właśnie? A prowadzi jakiś tam talk show czy coś tam, a z innej beczki? A pani Agata Buzek, czy rzeczywiście tak zasługowała na tą celebrę? Ale z mniejszych, a Młynarska? I tak można by wyliczać, czy naprawdę córki, synowie różnych postaci wpływowych muszą być tak propagowane, i to jest chore. A ja tutaj chciałbym zacytować wyniki niesamowitego sondażu. Otóż Polacy, według tego sondażu, który był publikowany w Polityce w sierpniu, wyliczając powody do wstydu Polaków między 1987 a 2010, wyliczali też, z czego możemy być dumni. W większości rzeczy byli dumni, ale do wstydu uznali obecną klasę polityczną III RP. Tych na wierzchołkach aż 17%. Rozbiory Polski tylko 11% uznały za powód do wstydu. Aż 17% tą obecną klasę polityczną. I tu razem. Tylko że ta klasa polityczna ma to, te elity, czy że elity, ma ogromne wsparcie w dominacji w mediach. Nie wiem, jak ojciec Piotr to ocenia, ale ja uważam, że u nas teraz to media rządzą tak naprawdę w wielu sprawach. Media fatalne z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia wzorców i tak dalej. To one są pierwszą władzą, a nie czwartą czy piątą.
Również tak uważam. Będę już kończył. Mam tylko taką propozycję, wspomniałem o Sarze Brightman.
Tak, tak.
Warto posłuchać. I również chciałem spytać, już na koniec będę chciał usłyszeć, wyłączę się i przez radio posłucham. Podziękuję. Czy nie dałoby rady jakoś, żeby panowie się dogadali, znaczy się i ksiądz ojcowie, i pan profesor z panem Waldemarem Łysiakiem?
Ale ja nie wiem, to już to od księdza i jego braci redemptorystów zależy, bo ja Waldemara Łysiaka bardzo cenię. Nie za wszystko, ale 90% z tego, co robił, bardzo wysoko oceniam. Natomiast i rozmawiałem nie tak dawno, co prawda telefonicznie, z pół roku temu. Natomiast czasem on zrobił bardzo wiele, jeśli chodzi o krytykę Salonu, Michnikowszczyzny i tak dalej, ale czasem strzela rzeczy niepotrzebne. Niepotrzebnie kiedyś zaatakował Radio Maryja. No i kiedyś to w Wyspach Bezludnych jest tam pasus przy historii Bolesława Śmiałego i konfliktu ze świętym Stanisławem. To jest sprawa oczywiście bardzo dyskusyjna, kontrowersyjna, są różne zdania. Ale tam Łysiak na przykład napisał, że
ja
było...
Ja wiem, czytałem. Tak,
czytał pan? Ale pamięta pan, niech pan zwróci uwagę, ma pan na pewno egzemplarz w domu, że inkwizycja miała kilka milionów ofiar. Nie kilka milionów, tylko kilka tysięcy. No czasem takie strzelenia publicystyczne, natomiast odstrachując od tych jego czasem mocnych pomyłek, to ja ogromnie lubię jego pasję, to jego styl. No są to rzeczy niepowtarzalne i można podziwiać, że człowiek, który zna się tak znakomicie na architekturze, tak znakomicie znał się na niektórych okresach historii, jak na czasach napoleońskich. Dlatego ja byłbym za dialogiem i mówię, tak jak na przykład kiedyś ksiądz Isakowicz-Zaleski niepotrzebnie zaatakował Radio Maryja, mnie się przy okazji dostało też tam, ale już naprawiliśmy przynajmniej my w dwójkę swoje stosunki, bo ogromnie cenię to, co robi, jeśli chodzi o demaskowanie okrucieństw ukraińskiego ludobójstwa i innych. I zrobił najwięcej na podnoszenie pamięci. I ja byłbym przeciwko takiemu jakiejś zapiekłej niechęci do kogoś, kto mógł raz popełnić nawet wielki błąd, ale jeśli szukajmy tego, co nas łączy, bo prawdziwi wrogowie to są postkomuniści, Unia Wolności, choć ta już jest w resztkach, i Platforma. A takie osoby jak Łysiak czy ksiądz Isakowicz-Zaleski, uważam, powinny być naszymi partnerami dialogu i współdziałania. Nie wiem, co ksiądz Piotr na to powie.
Ja jestem zdania, że jeżeli się coś palnęło i powiedziało złego, to się to odwołuje. Albo
no to
się po
byłoby
prostu
najlepsze.
Się, tak. Za to przeprasza, prawda? I się wyciąga rękę. Natomiast no, nie będziemy zamykać oczy na to, że ktoś pluje, prawda? I mówili, że deszcz pada.
No ale jeśli...
Ale o to mi chodzi właśnie. Tak. Kto w księdzu
publicznie ktoś obmawia, prawda?
Chodzi mi o taką rzecz, że każdy z nas popełnia błąd, a...
Tak jest.
Jeżeli
oczywiście.
Radio Maryja,
ale właśnie błędy się prostuje przez nawrócenie, przez sprostowanie, przez odwołanie, prawda? To jest droga właściwa.
Ja rozumiem, tylko chciałem... Już kończę, bo za długo. Chodzi mi o to, że w skali tej kłamstwa, który my mamy w naszym kraju, wiele z błędów, które popełniają indywidualne osoby, wynika z tego, że to kłamstwo jest tak nawarstwione, jest tak wiele warstw.
Jasne, tylko niech pan popatrzy.
Tak różnych przesypanych, że nawet ktoś może jakieś informacje dostać, w które uwierzy.
Tak,
nie
tylko
da
że to wtedy się robi tak, że przepraszam, myliłem się i jest prosta rzecz, prawda? Natomiast w sytuacji, gdy nie mamy mediów, gdy naprawdę jest tak mała możliwość mediów niezależnych, polskich w Polsce i ktoś występuje przeciwko Radio Maryja, podcina no, jeszcze tak, tutaj, to, no to to jest po prostu,
to jest
albo nic nie rozumie,
problem.
Albo no,
to jest ogromny
podcina
problem.
Również gałąź, na której sam siedzi.
To jest ogromny problem, ale może ojcze Piotrze, ja bym tu dodał, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, mało poruszana. Cieszę się, że tu ojciec zabrał głos i nasz słuchacz. Po prostu, przepraszam, nie posłyszałem imienia, jak pan ma na imię?
Że często ludzie są, jakby to powiedzieć, wpuszczani. Tak samo jak są propagandą okłamywani i wierzą, tak samo są wpuszczani w takie konflikty między sobą.
No, to pamięta pan, co robiono w latach 92, 3, 4 dla dezintegracji prawicy i kto to robił.
No właśnie.
Ale tu ja może bym dodał, czego mi brak, bo oczywiście uważam wszelki atak na Radio Maryja za straszliwy błąd, jeśli jest z prawicy, bo tylko radio przez wiele lat było stoją w niektórych sprawach. Tylko radio mówi o aferach, tylko radio mówi o okradaniu Polski, wszystko. I tu mówię, radio, które i tak ma tyle nienawiści przeciwko sobie, ze strony postkomunistów, ze strony Platformy, różnych palikotów i niesiołowskich, to naprawdę powinno być pod ochroną. Ale jest też inna sprawa, czego mi brak. Uważam, że jest wiele osób patriotycznych, profesorów, wybitnych autorytetów, a oni coś zaniechali, zaniedbali. Ojcze Piotrze, proszę posłuchać i jak już powiem. Otóż w mojej książce, żeby Polska, przedstawiam coś, co robiono pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w Polsce. Obok tajnego nauczania, obok ugrupowań politycznych. Co było? Sądy obywatelskie. Niezależne sądy obywatelskie. Ludzie z autorytetem bywali tam mediatorami w różnych sprawach. Jeśli ktoś rzucił oszczerstwo i udowodniono mu, że to było oszczerstwo, to był, musiał odszczekiwać. I był karany też na różne sposoby, tam, że musiał na przykład wycofać się z życia na 5 lat, czy jakieś tam, Orzeszkowa kiedyś taki wyda wyrok wódzko, ale jeśli miał rację, to oczywiście wysłuchiwano jego racji. U nas brak takiego niezależnego gremium, które mogliby być profesorowie, autorytety, takie jak właśnie profesor Krasnodębski, Kierzul, Kurowski, które by w takich sprawach, że, bo po co radio ma się bronić? Radio musi się wszystkie te, tylko żeby powiedziano, no także Łysiakowi, także księdzu Isakowicza, no tak nie wolno. I żeby go nakłoniono, żeby ludzie z autorytetem niezależni to powiedzieli. I to by ucinało niepotrzebne, przedłużające się na długo sprawy. Nie wiem, ja brak mi czegoś takiego w dzisiejszej Polsce. I znów mówię, mój ukochany XIX wiek wraca. Co ojciec Piotr myśli o tym?
Tak, owszem, zgodzę się z panem profesorem, tylko mówię, że jeżeli ktoś idzie do wrogów, prawda, i gdzieś tam, w tamtych mediach, wiadomo, że niechętnych,
czy w ogóle TVN-u, czy innych, to już jest szczególnie.
I tam się wypowiada, i prawda,
to jest
i w taki sposób, no to...
Albo do Gazety Albo... Wyborczej tak jest. Przeciwko
no tak,
osobom.
Nie mówimy akurat, bo tutaj mówiliśmy o Łysiaku. To nie
A nie, bo Łysiak to akurat nie. Ale bywało dość osób, które potrafiło iść na lewą stronę.
No,
i
o niektórych politykach, prawda?
Tak. Tak.
Natomiast wydaje mi się, bo tutaj nie wiem, bo słyszałem, jak czasami ksiądz Tadeusz Rydyk dzwonił i mówił o takich rzeczach. Ja pierwszy raz dzwonię. Moje nazwisko, tak jak mówię, Andrzej Kostrzewa, ja w lesie mieszkam, jestem leśniczym. Mówił o tym właśnie, że pomawiają go tam o te majbachy, tam jakieś pierdoły, pieniądze i takie inne rzeczy. To proszę zwrócić uwagę, że z perspektywy tych ludzi te takie rzeczy zawieszają się gdzieś tam, a nie ma sprostowania. No bo
proszę pana, tysiąc razy były sprostowane, ale widzi pan, pan słucha radia od niedawna, a myśmy, no ile można prostować,
prawda? No o Maybachu, o innych głupoty, ale
setki razy
ale
wyjaśniane
ojcze, jest jeszcze jeden
i były
problem.
Oświadczenia, Ale no właśnie, widzi pan, jeżeli to jest pytanie, czy się prawdy szuka u źródła.
No ale ojcze, tu jest pytanie, ojcze, ja, ojcze Piotrze, ale jest tu takie pytanie, co było prostowane wielokrotnie, się zgadzam z ojcem, ale ja bym wytoczył proces, chociaż zdaję sobie sprawę, że sądy w Polsce są takie, jakie są. Są tak szkaradne nieraz, tak głupie, tak bezczelne, oszczercze wypowiedzi, które krążą, powtarzają się. I nie wiem, czy jeden, dwa procesy, niekoniecznie to Radio Maria chciał wytaczać, nie, ale osoby, słuchaczy, żeby po prostu ukrócić wyjątkową bezczelność takich spraw. Nie wiem, jak to...
Sugerował coś takiego, że po prostu znaleźć jeden czy dwa punkty, tego się zatrzymać i wtedy to pójdzie jakby w Polskę, bo jeżeli ciągle się kogoś szkaluje, to tak samo jak mówiłem o tych nieporozumieniach, czy ksiądz mówił w stosunku do akurat do Łysiaka, że on źle zrobił, powinien przeprosić, ale przecież jest kwestia taka, czy ktoś wie, że źle zrobił. Bo może być tak, jak właśnie tutaj profesor opowiada, że mechanizmy manipulacji albo no może być ktoś w otoczeniu, blisko, kto powoduje, że próbuje skłócić. No te stare esbeckie metody. Gdzieś jacyś ludzie są, którzy jakieś wrzutki robią, powodują to, żeby inni się nie byli w stanie właśnie skonsolidować.
Dlatego, wie pan, stara zasada, szukamy prawdy u źródła, nie? Tak. Próbujemy dowiedzieć się, czy na pewno tak jest, jak ktoś mi tam pomówi.
Dziękuję, przepraszam.
Dziękuję
tak
bardzo.
Dziękuję, ale myślę, że ten temat, ojcze, ja bym ciągle tak z zazdrością myślę o tych sądach obywatelskich i uważam, że nasi naukowcy czy inni ludzie kultury powinni wymyśleć coś takiego, co by uzdrawiało stosunki na prawicy, bo jest tak wielka ilość, ojcze, ojciec mówił o Radiu Maryja, a ile jest pomówień na prawicy? Ja powiem jedno, jaki pan Adam Wielomski, monarchista, konserwatysta, ile razy na stronach internetu rzucał przeróżne pomówienia, między innymi takie, że ja tam dla Lecha Kaczyńskiego robię propagandę, czy działam, czy akurat nie było, byłem dostatecznie krytyczny, ale rzuca i to takie niesamowicie tendencyjne. Dlaczego tego się nie zablokuje raz wreszcie, gdyby były autorytety, powiedziały, panie, skończ pan te głupoty, niech pan, mówi pan jawną nieprawdę i byłby koniec, a tego nie ma.
Jest telefon, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Andrzej z Austrii. Chciałbym pozdrowić pana profesora, wspaniałego pana profesora i patriotę i ojca Piotra. I jest bardzo wiele do powiedzenia na wiele, wiele różnych wątków, jeżeli chodzi o Polskę i o sytuację. Także trudno będzie wszystko ująć. Chcę się odnieść do sprawy dyskusji ludzi, którzy dzwonią. Specyfika psychiki Polaków jest szczególna, że nawet jak zwracają uwagę, robią to w ten sposób, że irytują i denerwują i skłaniają do kłótni. Mimo, że chcemy wszyscy tego samego. To jest wielki, wielki błąd, który bardzo łatwo wykorzystuje wróg. Ja chciałbym tutaj się odnieść, taka pani dzwoniła, która właśnie krytykowała ojca pana profesora z Łodzi. Ona dobrze mówiła, bo człowiekiem wspaniałym jest pan Waszykowski i to przeciwnicy bardzo dobrze wiedzą, dlatego niechętnie bym go widzieli, bo jest to człowiek bardzo niebezpieczny, ponieważ jest inteligentny i dużo wie. I wykształcony, i wspaniały w ogóle, patriota. I to, co ta pani chciała powiedzieć, mogła powiedzieć bardzo spokojnie. I jeżeli miała jakąś uwagę do pana profesora, człowiek nie jest ideałem, można to powiedzieć, ale w spokojny sposób. Tam jeszcze ktoś był, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie chcę się odnieść jeszcze do sprawy po katastrofie tych parę osób z PiS-u, pani Rostkowska
Poncyliusz.
Tak, i jeszcze ta pani minister sportu była.
Jakubiak, tak.
Pani Jakubiak. Ci państwo, no ale szczególnie pani Rostkowska, no bardzo mnie zawiedli, strasznie mnie zawiedli. To nie jest poziom, tak się nie robi. W ten sposób miesza się strasznie w swoim gronie też, chociaż nie wiem, czy to jest grono ich, bo już zaczynam do mnie dochodzić, że to jest na granicy szpiegostwa politycznego. Przepraszam, nie chcę, ale no, to nie wygląda ciekawie, jeżeli ktoś w ten sposób atakuje przewodniczącego partii, który przed chwilą stracił brata, do tego prezydenta, wspaniałego patriotę, profesora, wielkiego człowieka polskiego, stracił bratową, stracił wielu przyjaciół. Jeżeli mu się robi coś takiego, to daje dużo, dużo do myślenia. Porządny człowiek tego nie zrobi. A jak by byli lojalni, a mieli jakieś, bo można mieć różne pogląd na pewne sprawy, to można to w zupełnie inny sposób załatwić, kulturalny i na poziomie. Ale w ten sposób tak szeroko rozgłaśniać i robić coś takiego, to jest nie tylko politykierstwo, ale ci ludzie za wszelką cenę, wygląda na to, że chcą zrobić karierę. Może zauważyli, że tylu wspaniałych ludzi z PiS-u odeszło, zginęło w tej katastrofie i oni teraz może tutaj nie widzą szans i by chcieli... Wszystkiego ci ludzie się domyślają.
Przepraszam, czy można panu dodać, bo jak pan mówi o karierze, oni wiedzą przede wszystkim, że jeśli będą krytykować, atakować PiS i przez Kaczyńskiego, to mają szansę natychmiastowego nagłośnienia w mediach. Ja uważam za szczególnie haniebne postępowanie pana europosła Migalskiego, od którego się zaczęło. Przecież on bez poparcia PiS-u nigdy by nie został europosłem, co jest też i finansowo, i pod każdym względem. Jeśli miał prawo krytykować PiS, owszem, i Kaczyńskiego, ale najpierw powinien złożyć mandat europosła, który uzyskał tylko dzięki PiS-owi i tylko dzięki Kaczyńskiemu. Ja tak uważam.
Ale
a co pan sądzi?
Ja tutaj długo będąc na Zachodzie, jestem przyzwyczajony do... Jeżeli obieram jakąś opcję, to bardzo długo nad tym myślę, dlaczego i z jakiego powodu. I wtedy staram się być już bardzo lojalny, ale jeszcze tym bardziej, jeżeli dużo zawdzięczam pewnym ludziom. Ale wie pan, panie profesorze, z panem Migalskim... I szczególnie po tym teraz, co się zdarzyło, przychodzi mi do głowy też, że dziwna rzecz, że pan Migalski tak łatwo zawsze w telewizji mógł się wypowiadać i tak łatwo go dopuszczali, tak robili mu taką wielką popularny, żeby był, żeby ludzie go znali. No i mamy efekt. I w pewnym momencie pan Migalski tutaj wystrzelił. No nie powinien absolutnie tego zrobić, gdyby szczerze był zainteresowany tym kierunkiem, jaki reprezentuje PiS z panem Kaczyńskim na czele. Wiele rzeczy chciałem jeszcze powiedzieć teraz.
Panie Andrzeju, może wtedy innym razem jeszcze,
no
tak?
Właśnie, a poza tym są inni.
Tak jest.
W każdym bądź razie dziękuję za to wszystko i trzeba mówić prawdę i tylko starajmy się mówić w takim tonie bardziej przyjaznym i obojętnie nawet co mówimy. Można powiedzieć rzeczy ważne, poważne i nieraz bolące, ale nie obrażając i nie pobudzając rozmówcę, szczególnie który jest tego samego zdania, do jakiejś irytacji i zdenerwowania. A rozmówcy często dzwonią i właśnie tak troszeczkę mi się to nie podoba.
Tylko wie pan, to jest jeszcze też trzeba brać pod uwagę, no tacy jesteśmy, ludzie są ze swoimi emocjami, prawda, i często, no oczywiście to nie jest całkowicie usprawiedliwienie, ale nie dziwimy się, że czasami w różnych sytuacjach też dość gwałtownie reagują.
Tak, mam prośbę w takim razie do Polaków, wszystkich, mam prośbę przy okazji bycia na antenie. Wstrzymajmy. Ja też jestem impulsywny. Ojciec Piotr wie. Ja jestem impulsywny, ale wstrzymajmy. Wstrzymajmy te emocje, a szczególnie, kiedy nas słuchają miliony. Wstrzymajmy, powiedzmy, co chcemy powiedzieć, ale w takim dobrym duchu. Pozdrawiam jeszcze raz. Dziękuję panie profesorze. Pozdrawiam. Życzę dużo sił i dużo zdrowia. I życzę ojcom redemptorystom wszystkiego najlepszego. I żeby po prostu to Radio Maryja, które mówi dużo, dużo prawdy, żeby się rozwijało dalej. I cały ten cel, żeby osiągnął swój cel.
Bóg zapłać, dziękujemy panu.
Dziękujemy, tak.
Czy pan profesor słowo?
Bardzo się cieszę, bo na pewno zupełnie co innego byłoby, gdyby podawano to spokojnie, bez krzyków, bez kreśleń, a po prostu są różne zdania i warto. Ja nie twierdzę, że mogę być bez błędów w różnych sprawach. Przeciwnie, ale musimy różnić się pięknie, jak zalecał Norwid.
Prosimy bardzo.
Nie będzie uchwałem, Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marcin z Londynu dzwoni.
Witamy panie Marcinie.
Już krótko, nie będę zajmował czasu. Mam takie pytanie do pana profesora. Odnośnie pana profesora Wolniewicza, bo no generalnie ja jakby nawróciłem się na Radio Maryja właśnie dzięki panu profesorowi i panu profesorowi Wolniewiczowi, bo zacząłem oglądać na YouTube ich wykłady. I różne przemówienia z różnych spotkań. No i tak zastanawiam się, co się teraz dzieje z panem Wolniewiczem, bo w ogóle nie widzę go po prostu ani w Radiu Maryja, no nie mogę usłyszeć, ani po prostu no coś się z nim stało. Nie wiem, czy pan profesor dalej...
Nie. Właśnie polecam, tydzień temu był na okładce Najwyższego Czasu z bardzo ciekawym wywiadem, który cytowałem dzisiaj na początku, zacząłem ten. Wychodzi książka Wywiad Rzeka z profesorem Wolniewiczem, którą przygotował naczelny Najwyższego Czasu, pan Sommer, rozmowa, to wychodzi. Wyszła teraz już kilka dni temu, choć jeszcze jej nie miałam w rękach, ale już słyszałam. A poza tym, no, profesor ma swoje lata, niestety 80 kilka lat, i bardzo liczyliśmy ogromnie na to, że będzie w Łodzi na naszej manifestacji, a potem spotkaniu, zresztą obiecał, a nie jest zbyt skory dojazd i niestety zachorował na grypę, co strasznie go zabrakło nam w niedzielę właśnie, ale ja ogromnie doceniam profesora, myślę, że zrobił bardzo wiele i przez swoje uwagi, myślenie i oryginalność podejścia. Jest to men, jakby powiedzieli Amerykanie. Jest to osobowość.
No, on ma po prostu siła jego argumentu i taka mocna logika przemawia.
Tak.
Także, bo... A jeszcze mam pytanie, na e-lingu w poniedziałek to o której godzinie i gdzie to dokładnie?
Już, bo zaraz nie. To jest godzina 21:15.
Aha, i
w poniedziałek.
Kościele?
Proszę. A w niedzielę to mam w Posku w Londynie.
Nie, w poniedziałek.
Na e-lingu mam w poniedziałek.
Tak, i to jest godzina...
21:15.
W kościele, w parafii tam na e-lingu?
Tak, tak, tak. Sala przy polskim kościele na e-lingu.
Dobrze.
Zapraszam gorąco.
Nic, to szczęść Boże i
szczęść Boże.
Dam innym dojść do głosu. Płać,
szczęść Boże. Obiecaliśmy naszemu słuchaczowi Sarah Brightman, to przez chwilkę niech zaśpiewa. My odetchniemy troszkę. Kolejny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i pana profesora.
Szczęść Boże.
Witam. Chciałem tutaj podnieść...
A możemy wiedzieć, kto mówi?
Ryszard z południa. Chciałem tutaj podnieść kilka, wydaje mi się, bardzo...
Panie Ryszardzie, ale pan z Polski dzwoni, tak?
Tak, tak, ale...
To nie, proszę pana, to szanujmy... Co jest przeznaczone dla słuchaczy z zagranicy, tyle razy podajemy, a co dla słuchaczy z Polski, nie nadużywajmy. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jan z Jasła się kłania.
Witamy, panie Janie, proszę bardzo.
Czy będzie możliwość...
Jest pan na antenie, bardzo proszę.
Halo?
Słuchamy.
Już auto, radio wyłączy mącik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Jasła. Jestem słuchaczem, powiedzmy, od początku istnienia Radia Maryja. Również tak mi się udało, że wczoraj też zabrałem głos i ja cały czas profesora Nowaka uwielbiam. To znaczy się porcję historii, powiedzmy, jaką daje nam, to jest olbrzymia, potężna. Jestem po studiach ekonomicznych, a tutaj się to, ale co powiedzmy, żeby nie przedłużać do istoty. Jakby pan profesor ocenił tezy, czy refleksje, czy w tej analizy redaktora Michalkiewicza? Bo ja, powiedzmy, jestem bardzo przekonany do tych tez, do tych artykułów, komentarzy, że Polska jest w bardzo złej sytuacji i my jesteśmy, że tak powiem, w szponach rozwiedki, tak jak to, powiedzmy, redaktor Michalkiewicz wyrazi mi, rozwiedka, nawet ostatni scenariusz z tym kongresem Czeczenów. Jak przeczytam ten artykuł, to redaktor Michalkiewicz wyraźnie mówi, że scenariusze dla Polski pisane są w Moskwie. I bardzo sugestywnie, powiedzmy, jak profesor Szaniawski, bardzo sugestywnie przedstawia nam postać generała KGB Putina. I powiedzmy, ja cały czas widzę przyczynę, bo my, powiedzmy, analizujemy to głęboko z tą historią, którą, powiedzmy, pan profesor Nowak świetnie, powiedzmy, daje nam tak bardzo mocne te przykłady XIX-wieczne. Ja cały czas mam takie wrażenie, że my jesteśmy w podobnej sytuacji. My się musimy wyrwać w jakiś sposób ze szpon rozwiedki. I cały czas mam takie wrażenie, że te metody, te dyskusje, one są bardzo fajne, bardzo przekonujące, ale mi się wydaje, że sytuacja w Polsce jest na tyle poważna, że my musimy, powiedzmy, stoczyć radykalną walkę z tymi, którzy nas nie walają. No powiedzmy, ja bym teraz powiedział, że tu Niemcy i Rosja, tak jak to chyba profesor Czerniewski mówi, że takiego układu między Niemcami a Rosją, jak jest obecnie, nawet powiedzmy Ribbentrop-Mołotow był, ten okres Ribbentrop-Mołotowa był nawet mniej, bardziej słaby w sensie tego. Ale co mam na myśli, że radykalne metody, to co profesor Nowak podaje, że na Węgrzech metody manifestacji, że manifestacja ona musi być radykalna. To znaczy ja mam takie przekonanie, to są moje refleksje. Nawet tu mi się tak czasami ciśnie, tak jak to naczelnik państwa czy Józef Piłsudski, że wy byście chcieli, żeby wolność kosztowała jeden grosz i jedną kroplę krwi. Ja nie namawiam tutaj, żeby w Polsce robić, powiedzmy, przelew krwi, rewolucję, ale my musimy zrobić, powiedzmy, coś radykalnego. Bo te metody, uświadamianie to, powiedzmy, próba powołania tych jakichś naszych ugrupowień, rozszerzenie prawicy i tak dalej, to wszystko, chciałbym to dłużej wywodzić, ale to nie ma na to czasu, powiedzmy, tylko zmierzam do czego? I cały czas jest taka refleksja, że są w Polsce dwie siły, które by, powiedzmy, pokojowo, Solidarność jeszcze jest bardzo mocna, powiedzmy, tylko żeby to, powiedzmy, jakoś scalić to. I te organizacje prawicowe z PiS-em, i żeby zrobić protest przeciwko tej władzy. Ja bym się posunął do takiego. W swoim czasie, jak PiS był przy władzy, PO namawiało do tak zwanego nieposłuszeństwa władzy. Ja może to mówię tak, powiedzmy, ja wiem, no, że te może rzeczy, te moje przemyślenia nie są, powiedzmy, takie realne w bliskim czasie. Ale cały czas mi się wydaje, że my sobie nie poradzimy z tą rozwiedką, o której redaktor Michalkiewicz pisze. Panie profesorze, ja mam cały czas wrażenie, że po śmierci papieża rozwiedka już rozpisała, jak rozbić jedność Polaków. Po katastrofie smoleńskiej. Ja uważam, że to nie jest autonomiczna decyzja prezydenta Komorowskiego. To był już napisany scenariusz. Zrobić takie, żeby Polaków podzielić. Jak idealnie, ja tak cały czas mi się, powiedzmy, jakoś jawi, że Putin na Kremlu się rechocze. Jak kapitalnie, jak celnie, jak efektywnie dzieli Polaków. To mnie to jakoś dobija. Scenariusze piszą i efektywne, i skuteczne. skuteczne, my jesteśmy podzieleni antydycznie, w rodzinach podzieleni, wpis podzielony. Tu jeden z was tu sugerował, że zachowanie Rostowskiej, powiedzmy, i pan Seriusza, powiedzmy, czy to już nie jest na granicy zdrady państwa, w sensie takim, że na granicy już, powiedzmy, wywiadu, nie wywiadu, szpiegostwa. I ja bym chciał usłyszeć opinię profesora, czy byłaby taka, czy pan profesor jest takim obserwatorem, takim medykiem, znawcą tak głębokiej historii, również profesor Szaniawski, człowiek podziwia tych ludzi, profesora Wolniewicza i tak dalej, to, że ja słucham Radia Maryja od początku, jestem już człowiekiem takim 65-letnim, także jestem tymi postaciami wręcz zafascynowany i gdzie możliwe propaguje i tak dalej. Czy zdaniem pana profesora, czy jest taka możliwość, żeby te dwie siły, PiS, Solidarność i te protesty, które, powiedzmy, dały na Węgrzech, co pan profesor opowiada, te protesty, które na Węgrzech dały efekt, że tam prawica doszła. No nie chciałbym przedłużać, powiedzmy, ale to mi cały czas tak boli, że ta rozwiedka, ona jest i ona, i te scenariusze są tam pisane, powiedzmy, i skutecznie rozbijana jest jedność Polaków. Skutecznie. Po śmierci papieża już nie będę się powtarzał.
Tak, powtarza pan. Dziękuję bardzo.
Dzięki serdeczne.
Z Bogiem.
Ja bym posłuchał odpowiedzialnie odpowiedzi pana profesora na antenie.
Dobrze, dzięki, dziękujemy. Z panem Bogiem.
I zaraz, jak imię pana, bo nie dosłyszałem. Więc tak, dziękuję za bardzo ciekawy głos, pokazujący tak jak jest to konieczne, w sposób alarmujący te zagrożenia. Może tylko parę uwag do tego. No, Michalkiewicz, którego bardzo cenię, on pisze nie tylko o rozwiedce, czyli rosyjska strona, ale i o stronnictwie pruskim. I to jest ten cały problem, że rzeczywiście niedoceniane jest bardzo często stronnictwo pruskie, rozmiary zagrożenia z tej strony. A tu chodzi o kaperowanie setek polskich wykładowców, zwłaszcza środowisk naukowych, kulturalnych, poprzez niemieckie stypendia, wykłady dobrze opłacane, tak jak na tym kiedyś skorzystał Bartoszewski, któremu też i książki, parę książek dopłacano. Setki książek, które wydały w Polsce fundacje różne niemieckie, Adenauera i inne. Nie jest to doceniane, a to wpływa niestety bardzo mocno na niektóre osoby. No i to ja z zaskoczeniem zaobserwowałem parę lat temu we Wrocławiu. Stopień infiltracji niemieckiej. Ale są u nas niestety tacy naukowcy, częstokroć z tym PZPR-owskim rodowodem, jak i profesor Jastrzębski z Bydgoszczy, którzy w imię nagłośnienia w Niemczech i pewno też odpowiednich wykładów, odpowiednio płatnych, gotowi są na radykalną rewizję wszystkiego, co pisali, dodajmy kłamliwą. Profesor Jastrzębski, o ile pamiętam, w 1989 datę, na ogół pamiętam daty, ale mogę się mylić o rok, dwa, wydał książkę o Krwawej Niedzieli Bydgoskiej, kiedy to Niemcy wymordowali kilka tysięcy osób z Polski, rzekomo jako winnych mordowania Niemców, czytaj dywersantów, między innymi zamordowali prezydenta Bydgoszczy, całe mnóstwo osób z polskiej inteligencji. I on wtedy wydał książkę potępiającą to niemieckie zachowanie nazistowskie i tak dalej. Ale z 8 lat temu postanowił podejść do tego w inny sposób, a przypomnę, że był, o ile pamiętam, chyba dobrze członkiem Komitetu Wojewódzkiego, kiedyś PZPR, tam pracownikiem. Teraz ten zrobił zwrot o 180 stopni i stwierdził, że to nie było żadnej niemieckiej dywersji w Bydgoszczy. Przeciwnie, to grupa spanikowanych polskich żołnierzy zaczęła strzelać nie wiadomo po co do niemieckiej, spokojnej, cywilnej ludności. I tu muszę powiedzieć, że bardzo mi się spodobało zachowanie nieodżałowanego prezesa IPN-u Kurtyki. Co on zrobił? Zamówił pracę naukową wśród swoich pracowników na ten temat, szerszą, gruntowną, wziął do tej komisji przygotowującą ostateczną wersję także profesora Jastrzębskiego, ale jako członka komisji, tej komitetu badawczego, a nie przewodniczącego. I jednoznacznie wyszło, dostałem tą książkę chyba 700-stronicową, że jednak była niemiecka dywersja i strzelano do Polaków za węgła i przeróżne takie rzeczy, że to montowano w różny sposób. A potem wyszło kilka lat temu, chyba w Bydgoszczy też wydano książkę, już nie pamiętam tego autora, może ktoś sprostuje, Niemca, młodego, stosunkowo młodego dziennikarza niemieckiego, który wszystko gruntownie przeanalizował i przyznał, że była dywersja niemiecka, wszystko było przez nazistów zaplanowane i tak dalej. No i tutaj pan Jastrzębski nie odniósł powodzenia ze swoją koniunkturalną zmianą poglądów o 180 stopni. Ale mówię, mamy bardzo dużą aktywność też pruskiego stronnictwa, jak go określa Michalkiewicz. Jestem zresztą rzecznikiem Michalkiewicza, bardzo optowałem za tym, żeby występował w Radiu Maryja, a jego teksty mi się podobają z różnych względów, nie tylko bardzo ciekawe, mocne, drapieżne teksty polityczne. Oczywiście ściągają na niego czasem burzę, jak ten rzekomo oskarżenie o antysemityzm jednego z felietonów, o rzekomy antysemityzm, ale na przykład, co mi się ogromnie podoba, pan, o ile wiem, Marcinkiewicz jest prawnikiem chyba z zawodu, tym bardziej mnie, znaczy ze studiów, tym bardziej, a może się mylę i był polonistą, bo on tyle cytatów z poezji Gałczyńskiego, Tuwima, kapitalnych, smakowitych, to ja nie spotkałem u żadnego innego autora i tu, szapoba, tym bardziej doceniam to. Natomiast ja czasem mam wrażenie, że pan Stanisław w swoim rozpędzie jest witalny i dynamiczny, ale czasem jest za bardzo pesymistyczny. Kiedyś na naszym Komitecie Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków mówił przez godzinę i była to taka dawka pesymizmu, że można byłoby tylko biec po sznurek i wieszać się, tak ktoś powiedział z moich znajomych. No oczywiście to jest lekka przesada. No ja zabrałem głos i trochę zgadzając się z bardzo wielu tymi rzeczami, które on mówi, pesymistycznymi, ale ważnymi, trafnymi tu ogólnieniami, ale uważałem, że są inne sprawy, że póki się żyje, trzeba mieć nadzieję i walczyć. No i tak jak mieli nadzieję ci Węgrzy, na których dzisiaj już parę razy mówiliśmy. Przecież nie wszyscy, bo przez lata to mi niektórzy moi znajomi węgierscy tylko miauczeli, zlękani, tu ich tak gnębią, ci postkomuniści do spółki z ich platformą, bo tam taki sojusz się ukształtował. 8 lat zabranych temu narodowi. Ale okazało się, że zwarli siły, szeregi Bilagatacji i wygrali znakomicie. Ja zawsze też mówię, cytuję słowa Romana Dmowskiego. Po marnych pokoleniach przychodzą lepsze, zdolne i tak dalej. Wierzę, że po tych naszych zdziesiątkowanych pokoleniach, moim też, przyjdą lepsze pokolenia, już nie za długo. Pojawią się osoby, środowiska wybitne, które zmienią korzystniej Polskę. Teraz nieposłuszeństwo władzy. Rozważmy, bo pan podjął wiele problemów. To nie jest takie proste. Gdy PO ogłaszało i gdyby robiło, to pewno by miał poparcie całego establishmentu zachodniej Europy, tych różnych środowisk. By wspierali obalić Kaczyńskiego, polskiego nacjonalistę, mówię w cudzysłowie, ksenofoba, antyniemieckiego, etc. Jakie to byłoby wsparcie? No proszę, nagłaśnie, tak jak my u nas się nagłaśnia w telewizjach niektóre rzeczy, a inne przemilcza skrupulatnie. Ja jeszcze raz, oj, przepraszam, muszę na chwilę odskoczyć, przecież podstawowa sprawa, o której nie wspomnieliśmy w tej audycji. Co robiła TVN, co pisała prasa o przewidywanej wizycie papieża Benedykta XVI. Jak oni łkali, jak to Anglia przeciw, Anglia mówi nie, jakie to będzie fiasko. A wyszło? Wyszedł niesamowity sukces Benedykta XVI i ci wszyscy lesbijki, homoseksualiści, lewacy, wszystko to okazało się drobiazgiem wobec tego, jak Benedykt XVI ujął Anglię, jaki to był triumf pod każdym względem. No o tym ja uważam, że tu TVN powinien przeprosić telewidzów moich, że tak ich dołował, tak mylił, jaki to będzie. Pamiętam te opkale protestów. Ciągle pokazywano zresztą parę scen, tak właśnie już to niesamowite. Byłyby tak nagłaśniane te manifestacje przeciwko dyktaturze, bliźniaków. Już sobie wyobrażam, co by tam wypisywano na Zachodzie. Tacy ich kolesie z Gazety Wyborczej czy Newsweeka. Ale gdybyśmy my robili, myślę o nurcie patriotycznym, to nieposłuszeństwo wobec władzy, to byłby rokosz. To nawet Norman Davis już tak uległ temu Saloniowi, że mówi, że to partia wywrotowa, ruch wywrotowy ten PiS.
I sekciarska. To, tak.
Sekciarska, ale ruch wywrotowy, a Mazowiecki, co mówi oczywiście z całą jego z tą służalstwem wobec komunistów z 53 i wcześniej. To rokosz! PiS robi rokosz. I takie byłoby od razu wrzask, a mając władzę, mając sądy, mając policję, to by wszystko wykorzystano, żeby to jeszcze przedstawić w skrajniejszym świetle i uderzyć brutalnie metodami policyjnymi. Już to parę razy robiono. Już te rządy też Mazowieckiego, Suchockie i inne. Także ostrzegałbym to. Bardzo by się chciało, że pewne rzeczy wyszły. Dlatego ja jestem za legalnym, maksymalnie legalnym działaniem. Zalegalizować manifestacje można bardzo łatwo, kilka dni. Trzeba wszystko to robić legalnie, ale trzeba wychodzić na ulicę. Ja uważam, że to PiS nie wykorzystywał dostatecznie. A uważam po katastrofie w Elzamachu, bo ciągle uważam smoleńskim, trzeba było ten nastrój ogromny w Krakowie, Warszawie i nie, w pełni jeszcze rozwinąć i manifestować dalej, tak jak Węgrzy manifestowali miesiącami. Oczywiście za każdym razem legalnie uzyskując legalne zezwolenie. Ale dlaczego? Ja dlatego robimy między innymi te manifestacje w Łodzi, gdzie Krzysztof Litwinowicz tak dobrze zorganizował, czy w Bydgoszczy, gdzie pan Henryk Bocian tak zrobił. Ale znów podkreślam, PiS ma dużo większe możliwości organizowania takich manifestacji, wyjść na ulicę niż my. Czytałem jakby zapowiedź tego, w wystąpieniu w jednym z wywiadów Kaczyńskiego o tych setkach czy tysiącach wieców. Jestem za tym. Dlaczego? Ale w różnych miastach, bo może przyjdzie taka sytuacja, kiedy będziemy musieli bronić praw Polski, chrześcijańskiej, narodowej przeciwko zagrożeniom, skrajnym zagrożeniom policyjnym. I kiedy będzie potrzebne takie ogromne, pospolite ruszenie, wielkie manifestacje uliczne na wielką skalę. Może w stolicy, może nie, ale żeby one się udały, to najpierw muszą być próby. Ja jestem za tym w różnych miastach. Liczenie sił, zachęcenie do takiego działania. Ale podkreślam, wszystko musi być stałym legalizmem. I mówię, nam nie wybaczą programu nieposłuszeństwa władzy. Proszę bardzo.
Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiesław z Michigan.
O, witam serdecznie.
Ja mam takie krótkie pytanie do pana profesora, bo od tygodnia już prawie, czyli od soboty, jest w powietrzu, znaczy w internecie jest artykuł pana redaktora Michalkiewicza, akurat właśnie o tym teraz się mówi, właśnie o nim. I tutaj pan Michalkiewicz wydobył skądś na powierzchnię tekst umowy międzynarodowej między rządem Rzeczpospolitej, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczący roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych. Tutaj konkretnie chodzi o przemysł Holokaustu. I właśnie to jest podpisana, ta umowa została 16 lipca 1960 roku w Waszyngtonie. I co ciekawe, tutaj pan redaktor pisze jeszcze we słowie wstępnym, że Polska zapłaciła całą tą kwotę, która była zawarta w tej umowie w ciągu 20 lat i w związku z tym umowa staje się aktualna i Stany Zjednoczone powinny brać na siebie wszystkie zobowiązania, które wynikają ze strony przedsiębiorstwa Holokaust. Czy pan profesor słyszał o tym dokumencie i dlaczego do tej pory ten dokument był ukrywany przed Polakami?
Ale nie, to no, władze i różni oficjalowie mogli ukrywać, ale sprawa jest znana. Ja cieszę się, że redaktor Michalkiewicz to znów przypomniał i to zrobił to jak zwykle sugestywny sposób, bardzo sugestywny sposób w swoim tekście, ale te sprawy tego porozumienia z 60 roku to przez fachowców, znawców są znane i to jest skandal, że władze to pomijają, godząc się na różne, obiecując rozpatrywanie żydowskich roszczeń. Tylko wie pan jeszcze, panie Wiesławie, pan Wiesław, tak? Że tu jeszcze jest jedna sprawa, że takie umowy zawarto nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, z Kanadą, z różnymi krajami Europy Zachodniej i myśmy spłacali wobec tych wszystkich krajów. I to jest zdumiewające, że władze Tuska dziwnie zapomniały o tym, o czym powinny pamiętać, jeśli już rządzą Polską.
Tak, tak. No dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, dziękuję. Pozdrawiam. Ale to było w różnych publikacjach, było, tylko może te publikacje są za mało nagłośnione w Polsce.
No możliwe. No, w tej chwili to dzięki internetowi to jest po prostu dostępne dla wszystkich, można powiedzieć.
No i tutaj dlatego, przepraszam, ojcze Piotrze, ja kolejny raz wystąpię z wezwaniem do internetu. Wszyscy, niech Radio Maryja organizuje kursy www.babcia czy www.dziadek, niech powstają takie specjalne izby internetowe, jak ta, którą stworzył ksiądz Kurek w Płocku, bo naprawdę w internecie, przy tym zakłamaniu, przy tej obecnej fali zakłamania w telewizjach, także publicznej i w radio, to w internecie jest kilkadziesiąt razy więcej cennych materiałów gdzie indziej. My z żoną i synem przestaliśmy oglądać ostatnio telewizję. Rzadko oglądamy, po prostu To jest fala jak w PRL-u. To już kłamstw. No zostaje Radio Maryja i telewizja Trwam, ale to, co się dzieje nawet w telewizji publicznej, to jest zmorą.
Tak jest. Ja myślę, że no właśnie dzięki temu można będzie chyba coś szerzej o tym pomówić, w jaki sposób to się dzieje, że obywatele Polski chyba niezbyt wiedzą o tym i to właśnie tak przecieka, właściwie to dociera tak, można powiedzieć, przez przypadek. To ten artykuł redaktora Michalkiewicza jest jak gdyby takim przykładem najlepszym, że chociaż, jak pan profesor mówi, to jest znane, ale szerszemu ogółowi nie, w dalszym ciągu nie.
Oczywiście.
I dzięki temu właśnie, ja myślę, że teraz powinno być troszeczkę więcej, troszeczkę głośniej o tym, bo ci, którzy są zainteresowani tym przemysłem Holokaustu, będą chcieli to przemilczeć, wyciszyć całą sprawę, a potem prawdopodobnie ośmieszyć i przejść na inny temat, tak jak to zwykle się dzieje. A no dzięki temu będziemy mogli wszyscy na ten temat coś powiedzieć i będziemy na bieżąco, że tak powiem. No. Dziękuję uprzejmie, z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Za te uwagi, ale gdyby tak nie było, to przecież nigdy Hochstapler, zwykły Hochstapler, nie naukowiec, Jan Tomasz Gross nie zyskałby tyle poparcia w Polsce. Trzeba było sporego wysiłku, żeby go zdemaskować, bo ludzie nie znają sprawy. A pan sięgnął do sprawy tytuł Przemysł Holokaustu. Przypomnijmy, że jest to tytuł książki Holocaust Industry, znakomitego żydowskiego naukowca, przyjaciela Polski, Normana Finkelsteina, który powinien, gdyby u nas rządziły prawdziwie patriotyczne elity, powinien dawno dostać już jedno z najwyższych polskich odznaczeń, powinien być zaproszony przez polski Sejm na uroczystą sesję, w związku z tym powinien być, mieć doktorat honoris causa szeregu polskich uczelni, bo nikt z polskich polityków razem wzięci nie zrobili tyle, co Norman Finkelstein, dla zdemaskowania szantażu gospodarczego, moralnego i tak dalej niektórych fanatycznych albo chciwych środowisk żydowskich przeciw Polsce. I to jest dla nas ważne, że znalazł się taki przyjaciel Polski wśród środowisk naukowych żydowskich. Płaci za to też swoją cenę, bo z tego słyszałem, rok temu usunięto go z uniwersytetu jednak, ze stanowiska. Tak jak Normana Davisa kiedyś zablokowano, mimo wszystkich jego osiągnięć naukowych, przy katedrze w Stanford.
Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja do audycji, ojcze.
Proszę bardzo, słuchamy.
Ślicznie pozdrawiam ojca prowadzącego, pana profesora Nowaka. Jak to ja mówię, żyjąco, chodząco encyklopedię. Panie profesorze, chciałbym...
Chcę powiedzieć, że w dziewiątej klasie już mnie przezywano encyklopedię.
O, przepraszam.
Miałem ksywę.
Panie profesorze, ale ja o tym nie wiedziałem i tak po prostu...
Miałem taką ksywę.
Ale to na marginesie, panie profesorze. Trzeba oddać szacunek ludziom...
To tylko było z dziedzin kultury. Humanistycznych, bo ze nauk ścisłych to wegetowałem.
No nie było tak źle. Tytułu profesora za darmo się nie dostaje.
Proszę bardzo, ale nauki ścisłe to były w gimnazjum.
Tak. Chciałem zapytać o taką rzecz, o kilka rzeczy poruszyć, ale tak, żeby nie robić zamętu. Sprawa pierwsza. Dlaczego ucichło dochodzenie odnośnie śmierci generała Sikorskiego? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Dlaczego w IPN-ie znajdują się jeszcze akta SB-ków, które właśnie ustawa UBK-zacyjna, tak? Nie
objęła.
Tak jest.
Tak, bo wiemy, że najlepiej by było zastosować w Polsce to, co zrobił De Gaulle w Polsce, we Francji, tak? Nie żadne grube kreski, bo widzimy, do czego te grube kreski nas doprowadziły, że lada dzień może się okazać, że lada dzień. Już wiemy o tym, że jako państwo jesteśmy bankrutem, a jeszcze próbuje się wiele rzeczy przed ludźmi ukryć, schować. To by była druga sprawa. Dlaczego żadna partia prawicowa, która do tej pory była u władzy, nie upomniała się o zadośćuczynienie nie tylko internowanym, ale ludziom przykładowo takim jak ja i mi podobnym, którzy w najgorszych latach komuny, czyli latach 70., pod byle pretekstem, nie zawsze politycznym, byli aresztowani, katowani, później okazało się, że przeciwko tym ludziom nie ma żadnych dowodów, prokuratura umorzała dochodzenie, zdrowie na lata zostało odebrane. Wiemy dobrze, że tak było. Tych ludzi w Polsce też jeszcze jest bardzo wielu. Jeszcze kolejna sprawa. Co się stało ze złotym i srebrnym MON-em, który z tego, co dowiedziałem się, słyszałem, wyczytałem, w latach chyba 70., tak? Wrócił do nas z zachodu.
Wcześniej było, to już były lata 50. też.
To przecież były skrzynki złota, jak pan dobrze pamięta, srebra. Co się z tym działo? Gdzie to wszystko zniknęło? Jeszcze jedna, taka kolejna sprawa. Na dzień dzisiejszy nie prowadzi się żadnych statystyk. Ile majątków zwrócono Niemcom, majątków w naszym kraju? Ile zwrócono Niemcom i Żydom? Bo tych statystyk się nie prowadzi, to się robi po cichu. Zwraca się majątki warte nieraz bardzo duże kwoty. Prawdziwi spadkobiercy, jak wiemy, prawdopodobnie, najczęściej na pewno nie żyją, a przykładowo zwraca się gminom żydowskim, tak to nazwijmy. Tego też nikt nie mówi. Sprawa kolejna. Wiemy dobrze, że chciałem pozdrowić jeszcze tradycyjnie, gdy ojcowie pozwolą mi, udostępnią mi chwilę anteny, pozdrowić obrońców krzyża, pozdrowić mieszkańców Osowca, wszystkich, którzy stawiają na dzień dzisiejszy jakikolwiek opór. Opór bronią sprawiedliwości, tak to nazwijmy. Dlaczego nikt się nie upomniał przy krzyżu smoleńskim o krzyżach skradzionych, bo tak to można nazwać, z ulic Warszawy w ciągu jednej, dwóch czy trzech nocy? Przecież to jest to samo, gdy tylko że tutaj, o dziwo, setki można było schować, a jeden zostanie i on wróci, on musi wrócić. I trzecia, kolejna sprawa. Pan profesor dobrze wie, że elity po 89 roku w naszym kraju się nie sprawdziły. Nie sprawdziły. I kolejne partie, które dojdą do władzy, będą tylko powielać to, co się dzieje. Bo na dzień dzisiejszy przemiany w naszym kraju są potrzebne, gruntowne, tak jak przed rozbiorami Polski. Powtarzam, może pan nie jest historykiem, panie profesorze, ale ekonomisto. Ja lansuję trzy proste rzeczy. Jestem ekonomista, ale nie z tytułami profesorskimi. Że na dzień dzisiejszy ratować naród, czyli polskie, trzeba zrobić trzy rzeczy. Ograniczyć kominy płacowe. Nie może być tak, że prezesi zarabiają po 200-300 tysięcy, dyrektorzy banków prawie po milion, a ci najubożsi, wiemy, skromny zasiłek, renta czy emerytura, która nie starcza na przeżycie tygodnia, nie miesiąca. Druga rzecz, trzeba to, co skradziono, a jeszcze funkcjonuje, czyli banki, huty, zakłady spirytusowe, monopolowe. Też nie wiemy, jak pewien pan w Lublinie stał się właścicielem zakładów monopolowych, tak, spirytusowych. Jakim cudem stał się właścicielem majątku, który budowało kilka pokoleń. Czyli to trzeba w 50% znacjonalizować, moim zdaniem. I trzecia rzecz, przywrócić prawa pracownikom. Ludzie nie mogą pracować na czarno, jak to się mówi, po 12-14 godzin. Umowa, zlecenie czy inne formy. I pomalutku, krok po kroku, już nie mówię już o tych rzeczach, które się rozmyły, jak gdyby. Firma została doprowadzona do upadku i zakład przerobiono na rzecz, która już można powiedzieć jest stracona. Ale jest dużo zakładów, które jeszcze żyją i jeszcze można przynajmniej w części uratować, żeby, jak to się mówi, nie wyganiać właściciela, skoro kupił, ale połowę z powrotem znacjonalizować, nie sprzedawać. To są trzy rzeczy podstawowe, bo tak jak wiemy, nie może też być tak, wracając do tego, co się dzisiaj dzieje, no z powodu nieobecności pewnych radnych były prezydent zostaje honorowym obywatelem Warszawy. No. Już nie będę dopowiadał do końca. Są rzeczy, jeszcze ostatnia rzecz, już kończę, panie profesorze. Naród, chcąc dzisiaj, żeby ujawniła się jakaś partia, jak to mówił ojciec nasz święty, ludzie sumienia, żeby później z kolei po raz kolejny nie zostali oszukani, muszą w to uwierzyć. Nie będą szli w ciemno. 50% narodu polskiego stoi z boku, a bije się tylko garstka. Ale tu nie czas tej chwili na wojny, tylko trzeba szybciutko działać, bo naród stoi na krawędzi.
Ale ja zawsze powtarzam, panu szybciutko odpowiedzieć.
Polaków samej Brukseli.
Ja muszę panu szybciutko odpowiedzieć, bo już się zbliża zakończenie mego wystąpienia. A tu tak, a podniósł pan bardzo wiele spraw. więc może zacznę od końca. Zgadzam się z różnymi postulatami i między innymi to, co mówił pan, przywrócić prawa pracowników. Otóż co się okazuje? U nas w ostatnich latach po 700 tysięcy pracowników ma zaległe płace na liczne miesiące, przez pół roku przykładowo. Pracownicy, tu związki zawodowe łącznie z Solidarnością nie bardzo okazały się efektywne. Wbrew mitom, które upowszechniają różni liberałowie, wcale Polacy teraz nie są tacy skłonni do strajków. Jesteśmy krajem z jednym z krajów o najmniejszej ilości strajków w Europie. Dlaczego? Bo jest zastraszenie groźbą utraty pracy. Dużo większe niż kiedykolwiek. A padły te wielkie budowle, wielkie kolosy typu stoczni i innych, a w mniejszych zakładach robotnicy są zastraszeni. Robotnicy albo pracownicy, jak w Biedronce czy gdzie indziej, i bardzo często nawet nie dopuszcza się czy blokuje się powstawanie związków zawodowych w tych zakładach. Teraz sięgnę do czwartego pytania. Ile majątku zwrócono? Tuż było wiele fałszów, mnóstwo fałszów w Krakowie, na Śląsku, w Poznaniu, w Częstochowie. Oddawano na podstawie sfałszowanych zapisów różnym fałszerzom, na przykład majątki pod pozorem rewindykacji mienia żydowskiego. Ja już od dawna marzę o tym, żeby znalazł się prawnik lub paru prawników, którzy by przeanalizowali dokładnie sprawy rekompensat żydowskich dla Żydów w Polsce z punktu widzenia tego wszystkiego, co dotąd zostało dokonane. Po pierwsze, po 45 zwracano bardzo szybko mienie Żydom, tym bardziej, że ministrem od tego początkowo był w PKWN niejaki Sommerstein, a rządzili takie osoby jak Mintz, Berman i tak dalej. Po drugie, były te umowy, o których wspominał pana poprzednik, umowa ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami z 1960 roku, na podstawie której zwracano. A poza tym było też bardzo dużo wyłudzeń w latach 90. I jeszcze mógłbym, na ten temat mógłbym bardzo wiele mówić, ale to już jest, nie ma czasu. Następna sprawa, pan mówi o krzyżach skradzionych. A ile krzyży zniszczono? Ile kościołów podpalono? To liczy się na setki, te podpalenia kościołów i często jakimiś wcale nie takimi łatwymi do zdobycia normalnie w sklepach substancjami. To też właściwie trzeba byłoby przeprowadzić całkiem gruntowne śledztwo poświęcone tej sprawie. To też jest apel do przyszłych władz prawdziwie sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości, a nie wymiaru niesprawiedliwości jak dzisiaj. Ustawa deubekizacyjna. No jak można ją było przeprowadzić, na przykład jeśli taki premier rządu solidarnościowego AWS-u, pan Buzek, kiedy było decydujące głosowanie w sprawie dekomunizacji, to wolał, nie zjawił się w Sejmie, a mało głosów zabrakło do przeprowadzenia tej ustawy, żeby obalić weto prezydenta, a pojechał otwierać mleczarnię w Wysokiem Mazowieckim. No i płacimy potem za te rzeczy. Ja w ogóle uważam, że przede wszystkim powinno się zacząć od ukarania tych i najbardziej krwiożerczych ubeków, esbeków i tak dalej. U nas się skupiono, bo to było łatwiejsze, na też wyselekcjonowanej grupie tajnych współpracowników. A równocześnie pobijano tych, którzy ich prowadzili. I to był ten ogromny błąd. Teraz co do generała Sikorskiego, pytanie pierwsze. To ja nie przepadam za takim wznawianiem badań historycznych, jak to zrobił nie historyk, a dziennikarz Dariusz Baliszewski. Zresztą całe jego teorie padły o tym rzekomym strzelaniu po po ekshumowaniu ciała o tym, jak to strzelano do Sikorskiego, ale przede wszystkim pan Maliszewski jest znany ze swoich sensacji dla uzyskania większego rozgłosu. Kiedyś uważałem, że jego audycje, rewizja nadzwyczajna, mają swoje plusy. Z początku miały. Ale jak pan Maliszewski doszedł do tego, że potrafił ogłosić w Angorze wywiad, że Kościuszko przegrał bitwę pod Maciejowicami, bo był pijany, no to to są już bzdury, wyjątkowe nonsensy godne Wiesława Górnickiego, który równe brednie pisał w latach 60., pisząc, że książę Józef Poniatowski utonął w Elsterze po pijanemu, niejaki Józef Poniatowski, wznosząc kabotyńskie okrzyki. Chodziło mu o Bóg mi powierzył honor Polaków. Była to brednia, którą on odszczekał po kilku latach, ale niemniej brednia. Książę Józef walczył o Polskę. Był doceniany w dykcjonerze takim francuskim, wojen napoleońskich. Piszą o nim niezwykle ciepło. To, co sam Napoleon wyrażał się na Wyspie Helenie, że był jak prawdziwy monarcha. A dla Polski to między innymi odznaczył się zwycięską kampanią w Galicji, która poszerzyła tereny księstwa warszawskiego. Nie mówiąc o innych rzeczach. Ogromnie piękna postać. To był książę arystokrata, który już, jak w moim tomie, pierwszym tomie, że Polska jest korespondencja między nim a królem Stanisławem Augustem Poniatowskim. Dwie przeciwne postawy moralne. Stanisław August Poniatowski ciągle mówi długi, bo rodzina, bo musimy to. A książę, honor, ojczyzna, trzeba było uzbroić chłopów, to mówi arystokrata i tak dalej. Natomiast, więc poza tym Kościuszko miał sporo swoich błędów, ale przede wszystkim przegrał bitwę pod Maciejowicami, bo nie zrobił wywiadu. Poza tym trzeba było uciekać. Ja powiem wprost, odwaga odwagą, ale nie nauczył się od Waszyngtona, który uciekł, opuścił z 12 pól bitew, jak widział, że grozi przegrana, ale wygrał decydującą wojnę. I tu jest ta sprawa popełniona. A gdyby był pijany, jak twierdził Balczewski, to by cała Europa zaborcza wrzeszczała, wszyscy zaborcy. O! Pijany polski Kościuszko. I ogromnie i tu zaczepił pan o szkalowanie historii. A jeszcze przypomnę, że Maliszewski w odniesieniu do Sikorskiego po prostu odkrył teorię z PRL-u rodem, z najgorszego PRL-u stalinowskiego, bo wtedy oskarżali Andersa i Andersowców o zabordowanie Sikorskiego. Jeśli takie teorie odsłania się teraz, niby w 18-20 lat wolnej, suwerennej Polski, to tylko przykrość. Ja jeszcze raz
możemy już, panie profesorze,
dziękuję,
kończymy.
Limit
tak
jest, tak? Już dziękuję, przepraszam, ale rozmówca tu, ojciec go nie skontrolował troszkę.
Dobrze.
Rozmówca przekroczył i dał tyle pytań.
Nie wiedziałem, że pan profesor będzie długo odpadał.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkie moje słuchaczki i słuchacze, ale ojcze, ja muszę tylko tą Anglię przypomnieć, spotkania, bo już będę w sobotę 2 października w Londynie, Ognisko Polskie, 55 Exhibition Road, mój wykład. 3 października, niedziela, godzina 18, Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w sali balnowej. Wykład o historii Polski, bo ten pierwszy o polityce zewnętrznej i wewnętrznej. I 4 października, poniedziałek, godzina 21:15, Londyn, sala przy Polskim Kościele na Ealing. Podsumowanie. Obiecuję, że będzie bardzo wiele faktów drażliwych, prowokujących i liczę na bardzo gorące dyskusje. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu profesorowi.